Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
A z nami goście Marek Teus, prezes Merco, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witam.
Najpierw Orsay, teraz Carrefour właściwie, opuszczają Polskę w tym roku, przy czym francuska sieć była u nas od 25 lat. Okazuje się, że gdzieś w tle jest nowy właściciel, to fundusz MIT Europa Partners, donosi strona dla handlu.pl. To były inwestor sieci Żabka. Fundusz obecnie jest między innymi udziałowcem Allegro. No ale wróćmy do Carrefoura. Po pierwsze, czy możemy powiedzieć, dlaczego sieć po tylu latach opuszcza Polskę i Słowację też przy okazji?
No myślę, że te zmiany, które zachodzą bardzo dynamicznie na rynku detalicznym, to co obserwujemy w grupie hipermarketów, a również Carrefour działa jakby też na tym poziomie i na poziomie supermarketów, to rentowność i zyski, szczególnie wtedy, kiedy państwo wprowadziło różnego rodzaju ograniczenia dotyczące transferu zysków za granicę. I pierwszym takim przypadkiem, gdzie duża, też od 25 lat działająca sieć Tesco, brytyjska sieć, opuściła Polskę, nie zapłaciwszy oczywiście przez te 25 lat ani złotówki podatku dochodowego w naszym kraju. I drugą taką dużą siecią, która dominowała na rynku supermarketów i hipermarketów przez te ponad 20 lat, firma francuska opuszcza rynek polski. Myślę, że to są jakby główne dzisiaj przyczyny. Przede wszystkim zmiana zachowań konsumenckich dotycząca miejsca robienia zakupów, bardzo dynamiczny rozwój dyskontów, powstawanie różnych struktur, punktów detalicznych o dużo mniejszej powierzchni, ale bardzo blisko miejsca zamieszkania klientów, i te zachowania klientów, które się zaczęły koncentrować, co widzieliśmy szczególnie podczas pandemii, na obiektach bardzo blisko miejsca zamieszkania, pracy, to na pewno wpływało bardzo negatywnie na wyniki finansowe takiej struktury jak Carrefour.
Maciej Wośko.
Rynek się zmienia i to jest zupełnie naturalne, że w czasie zmian dochodzi do takich decyzji związanych z wycofaniem z danego rynku. Zmienia się rynek, po pierwsze, tak jak powiedział pan prezes Teus, jest to związane ze skutkami pandemii i lockdownów, ale mam wrażenie, że jesteśmy świadkami też innej zmiany, dużej zmiany w zwyczajach zakupowych Polaków. 20 lat temu, kiedy hipermarkety, wielkopowierzchniowe sklepy były dla nas czymś nowym, przypominam, że spędzanie czasów w hipermarkecie było też takim pomysłem na popołudnie albo na weekend nawet. Dzisiaj mam wrażenie, że szukamy już trochę czegoś innego, i te wielkopowierzchniowe sklepy, zresztą widzimy też, branża centrów handlowych sygnalizuje, jak duże straty poniosły centra handlowe w czasie pandemii, w czasie lockdownu, ale też po lockdownie. Ci ludzie nie wrócili, czy konsumenci nie wrócili do centrów handlowych. I tu jest, przechodzimy do moim zdaniem chyba najważniejszego elementu. Zaczęliśmy kupować online, również robić zakupy spożywcze, detal spożywczy online. Przyzwyczajamy się do takich usług, kiedy zamawiając towary, ktoś nam je po prostu przywozi pod drzwi. Carrefour tej usługi, o ile pamiętam, nie miał. Miało ją Tesco, natomiast wydaje mi się, że nowy właściciel właściwie będzie musiał mocno przeformatować też sposób działania sklepów. Ciekaw jestem bardzo, w którym kierunku to pójdzie. To, co smutne, podsumowując trochę te 20 lat, to, że rzeczywiście te duże sieci, na których bardzo nam zależało 20 lat temu, w związku z tym podpisywaliśmy jako Polska, czy jako samorządy bardzo często, umowy zwalniające z dużej części podatków te firmy. no, wycofują się po 20 latach w momencie, kiedy kończą się też te ulgi i wsparcie podatkowe, wycofują się i znikają z polskiego rynku. Tesco, tam wiele osób, które do dzisiaj żałuje bardzo, że Tesco się wycofało. Mark & Spencer wycofał się z właściwie całej Europy Środkowej. Więc no, tu kilka takich rzeczy, które zmieniają rynek, a tak jak mówię, no, przykre jest to, że po 20 latach wspierania de facto zagranicznych sieci handlowych, one się po prostu wycofują, bo to wsparcie się gdzieś tam już też kończy.
Mm-hmm. A jak to może zmienić sytuację właśnie na rynku handlu, sytuację też konkurencji i co ewentualnie, znając czym się zajmował, co robił do tej pory ten potencjalny nowy właściciel, co on może zrobić w miejsce Carrefoura?
Musimy sobie zdać sprawę, że Carrefour czy wcześniej Tesco oferowało klientom bardzo szeroki asortyment produktów i tych spożywczych i niespożywczych. I klient, który przychodził do tego obiektu, mógł praktycznie w jednym miejscu zrobić kompleksowo wszystkie zakupy, łącznie z telewizorem. Nieraz tutaj w naszym gronie się lekko sobie z tego żartujemy, że łącznie z kosą i łańcuchami, czyli ten asortyment był minimum między 25 a nawet 35 tysięcy tak zwanych indeksów. Dzisiaj patrząc po wycofaniu się Tesco z polskiego rynku, że w zdecydowanej większości w te obiekty wszedł duński dyskonter Netto, ta oferta jest bardzo mocno ograniczona. I nasze takie analizy, patrząc na ten fundusz, który już działał na rynku polskim, no będą jednak szły chyba w tym kierunku, że na początku na pewno będzie restrukturyzacja, a potem duża część tych obiektów znowu znajdzie się w kręgu zainteresowań dyskontów funkcjonujących w Polsce. Takich dyskontów, które w tej chwili zdominowały polski rynek, no to mamy portugalską sieć, niemiecką. Jedna z niemieckich największych na terenie Niemiec sieci dyskontowych w tej chwili bardzo mocno się rozwija na terenie Polski. No i oczywiście wspomniany wcześniej dyskont duński Netto. Także to na pewno będzie utrudniało polskim konsumentom dostęp do szerokiego asortymentu i ten wybór, który był takim świadomym wyborem dla wielu, on będzie w tej chwili bardzo mocno ograniczony, bo tych supermarketów, które oferują 15, 12 czy nawet 20 tysięcy indeksów tutaj nawet na terenie naszego Pomorza, Trójmiasta, mamy po zejściu, no oczywiście ten Carrefour to nie jest tak, że on zniknie dzisiaj czy jutro. Ten proces będzie trwał według mojej oceny około roku, a może i troszeczkę nawet dłużej. Natomiast na pewno w efekcie końcowym znikną nam sklepy, które miały bardzo szeroki asortyment towarowy i klient, który świadomie robi zakupy i chce i oczekuje oferty szerszej, będzie miał bardzo duże ograniczenia.
Mm-hmm. Maciej Boszko.
Mid-Europa Partners to fundusz private equity. Pamiętajmy też, że to jest tak, że no, głównym zadaniem takiego funduszu jest zarabianie pieniędzy, więc tutaj spodziewałbym się rzeczywiście no, jakiejś analizy możliwości rozwoju sieci sklepów i takiej ich zmiany, żeby rzeczywiście przynosiły zyski. Niekoniecznie z uwzględnieniem pełnych wszystkich potrzeb konsumentów, klientów. Ale patrząc na to, co się działo w sieci Żabka, w której Mid-Europa Partners działał, to liczyłbym, i to jest ta pozytywna rzecz, liczyłbym na to, że być może właśnie nowe technologie, nowe sposoby sprzedaży pojawią się też w tak dużej sieci jak Carrefour. Myślę o samoobsługowych kasach, myślę o być może ciemnych sklepach, czyli sklepach bez obsługi po stronie sklepów, do których wchodzimy i korzystając z aplikacji dokonujemy zakupów. To jest coś, co już pojawia się na rynku, już w niektórych miastach takie sklepy działają, więc no, myślę, że jesteśmy świadkami dużej zmiany, po pierwsze właśnie przyzwyczajeń czy sposobów robienia zakupów, zwyczajów zakupowych Polaków. Po drugiej stronie rynek musi na to zareagować i zaproponować nam też wygodny sposób dokonywania zakupów.
No, ciekawe też, co się stanie z tymi ogromnymi halami, w których mieściły się hipermarkety. Czy będą tam jakieś miejsca do uprawiania sportu pod dachem, czy po prostu pojawią się dziesiątki mniejszych boksów i inni handlowcy znajdą tam po prostu miejsce dla siebie.
Ale już widzimy, co się dzieje po Tesco. Widzimy, że już część tych obiektów jest wyburzana i powstaje tak zwana mieszkaniówka w tym miejscu, także tam, gdzie nie było jakby pomysłu, w jaki sposób tak duże powierzchnie wykorzystać, no to pojawili się deweloperzy. Mamy też przykład tutaj chociażby trójmiejski. Właściciele centrum handlowego Alfa, właściciele centrum handlowego Manhattan również składali już wnioski o wyburzenie i zmianę funkcji tych obiektów. Także myślę, że najbliższe lata będą dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o część tych lokalizacji, w której handel już się nie będzie odbywał na takim poziomie, który by gwarantował zyski i dochód właścicielom.
Mm-hmm. Proszę zwrócić uwagę też na takie ciekawe pomysły, jak sieć sprzedaży obuwia, internetowa właściwie sieć sprzedaży obuwia, która ma sklepy po to, żeby
przyjść i zmierzyć.
Przyjść, zmierzyć, zobaczyć, dotknąć. Więc tak jak mówię, mam wrażenie, że ten rynek i sposób kupowania, robienia zakupów się zmienia. Cieszy to, że duża sieć być może odpowie właśnie na to ciekawie. Zobaczymy, co będzie się działo.
I będziemy pewnie nie jeden raz do tego tematu wracać. Zostajemy trochę przy handlu. Bardzo niepokojące wyniki badań europejskich owoców. Według najnowszych badań Pesticide Action Network Belgia ma najwyższy odsetek owoców i warzyw skażonych toksycznymi pestycydami. To 34% w Europie. A na kolejnych miejscach w Europie tego niechlubnego rankingu znajdują się Irlandia 26%, Francja 22%, Włochy 21%, Polska niżej na szczęście, ale też 16% toksycznych substancji to niemało. A zgodnie z unijną strategią z 2020 roku stosowanie najbardziej niebezpiecznych pestycydów powinno zostać zmniejszone o połowę do 2030 roku. Jednak według organizacji, która te badania wykonywała, Unia Europejska zamiast przybliżać się do tego, do osiągnięcia tego celu, znacznie się od niego oddala. No i teraz jak zmusić, czy można zmusić hodowców do ograniczania szkodliwych środków chemicznych, bo już w tej chwili mówienie o zdrowej żywności, przekonywanie ludzi do tego, żeby jadali więcej warzyw niż mięsa albo jakoś się zbilansowali, to zaczyna tracić sens. No, ja uwielbiam jabłka i teraz jak się okazało, że najwięcej tych pestycydów jest w jabłkach, w czereśniach właśnie, no to się okazuje, że mogę zachorować na nowotwór, nie paląc papierosów, bo to w sumie tak samo szkodliwe.
Z jednej strony Unia Europejska mówi o ograniczeniach stosowania środków ochrony roślin, a z drugiej strony daje zgodę na kolejne 5 lat stosowania bardzo agresywnego i odkładającego się w glebie i nierozkładającego się w przyrodzie środka o nazwie Roundup, który powoduje ogromne szkody w organizmach nie tylko ludzkich, ale wszystkich żywych. Kwestia jakby badania tych owoców, warzyw w odpowiednim momencie, bo to nie tylko środki ochrony roślin, ale przenawożenie, azotany, które w tej chwili są stosowane w takiej skali, że dzisiaj ja staram się jak najmniej spożywać tak zwanych nowalijek, bo znając jakby cały proces wytwarzania tych owoców i warzyw, szczególnie w tym bardzo wczesnym okresie, to one są nasączone wręcz szkodliwymi środkami, nie tylko ochrony roślin, ale również nawożeniem mineralnym w nadmiarze. I brak tej kontroli na już poziomie sprzedaży od producenta do hurtownika, czy bezpośrednio do detalistów, bo to jest jakby ten etap. Bardzo często do sklepu przychodzi kontrola, pobiera próbki, ale my jesteśmy już tym ostatnim elementem, czyli od danego producenta, wytwórcy już kilka tysięcy podmiotów otrzymało ten produkt i kontrolowanie potem tych tysięcy nie ma jakby już większego sensu. Natomiast na pewno tą największą barierą w wprowadzaniu tych środków, tych, przepraszam, produktów zanieczyszczonych tymi środkami byłoby w momencie, kiedy one wychodzą od producenta i utylizacja na koszt oczywiście wytwórcy w sposób prawidłowy tych produktów, które nie spełniają norm. Ta świadomość oczywiście też po stronie konsumentów jest coraz większa. Widzimy, ile czasu nieraz klienci spędzają czytając etykiety różnych produktów w sklepie, jak zwracają uwagę albo wręcz dopytują się personelu, co jest w tym produkcie, że on tak ładnie i pięknie wygląda, a przyjechał z drugiego końca świata. Także my naprawdę zaczynamy coraz częściej wybierać te produkty z opisem bio, z tego chociażby względu, że te produkty są certyfikowane, bardzo często badane i producent produktów bio, który wprowadza te produkty o nie tych normach, które powinny być, po prostu znika z rynku bardzo szybko. To nie jest jeszcze duży rynek, bo te niestety te produkty są prawie dwukrotnie droższe od tych, które są właśnie w nadmiarze traktowane środkami ochrony roślin i sztucznym nawożeniem. Także tutaj tych takich elementów, które można by było tu i teraz poprawić, no jest mnóstwo, ale bez takiej szczegółowej kontroli w momencie, kiedy ten produkt wchodzi na rynek, to ten moment i to miejsce jest jakby najważniejsze do tego, żeby ochronić konsumenta i nasze społeczeństwo, żeby nie truło się tymi produktami, bo właśnie mówimy na wiosnę, mamy ochotę na rzodkiewkę, mamy ochotę na młodą kapustę.
I jeszcze to są drogie warzywa i owoce.
Sałatę. Natomiast jeżeli patrzymy nawet na same wybarwienie tej kapusty, no ja już 35 lat funkcjonujący w handlu, to widzę, jak to się zmienia na przestrzeni tych 35 lat. Wtedy, kiedy jeszcze polskie rolnictwo nie było objęte dopłatami unijnymi, no to te produkty też, szczególnie w Polsce, one były znacznie zdrowsze. Państwu mogę tylko podać przykład solenia śledzi, bo to jest taki sztandarowy przykład. Dzisiaj przychodzimy do sklepu, wszyscy chcemy kupować pięknie wybarwione, jasne filety śledzia solonego. A ten śledź jest wysalany tak zwaną solanką chemiczną. Solanka chemiczna powoduje, że z tony śledzia robi nam się masa tona 200, czyli 1200 kg. W momencie, kiedy wysalamy w sposób naturalny w przeciągu 24 godzin. Natomiast jeżeli wysalamy solą w sposób naturalny, ten śledź ma różnego rodzaju przebarwienia. To nie jest tak, że on w barwie jest jednolity. To wysalanie trwa cały tydzień, 7 dni i ze śledzia ubywa masa 200 kg z tony. Czyli mamy potem podaż produktów 800 kg wysolonego śledzia w sposób naturalny i tona 200 śledzia, który jest wysalany przez tak zwaną solankę chemiczną. Ona jest oczywiście dopuszczona do obrotu, natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że te 200 kg zjadamy tego środka chemicznego razem z tym śledziem.
I półtorej minuty dla pana Macieja Wośko.
Zgadzam się, że Unia Europejska musi wprowadzić system kontroli na wyjściu od producenta. Takie kontrole jakości działają na rynku zbóż na przykład, kiedy rolnik oddaje zboże. W tym momencie tak naprawdę jest kontrola jakości i w związku z tym też gdzieś tam ocena możliwości zapłaty. Problemem jest to, że potrzebujemy dużo taniej żywności. To jest ten spór, który trwa też od wielu lat w związku z żywnością modyfikowaną z GMO i korzystaniem z technologii GMO w produkcji żywności. I producenci żywności mówią, jeśli chcecie tanią żywność, dużo taniej żywności, chcecie zaspokoić potrzeby żywnościowe konsumentów w Europie, musicie zgodzić się na to, że ta żywność będzie modyfikowana, że ta żywność będzie chroniona właśnie pestycydami, że ta żywność będzie nawożona. Z drugiej strony no, coraz częściej, tak jak mówił Prezydent, coraz częściej sięgamy po droższe, jest ich trochę mniej, produkty bio, które gwarantują nam przynajmniej w etykiecie, że powinny być produkowane w sposób zdrowy, przejrzysty, kontrolowany właśnie.
I tu stawiamy kropkę, panie redaktorze. Niestety czas nam się skończył. Pasjonująca dyskusja, pasjonujące informacje panowie przytaczają. Ja myślę, że do tej dyskusji będziemy wracali. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Teus, prezes Merko, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia. Dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.